Kochani, o czym mamy dzisiaj mówić? O funkcjonowaniu. Funkcjonowaniu chrześcijańskiej rodziny. Funkcjonowaniu tej rodziny i w domu, i w kościele, i w zborze. I wyraz funkcjonowanie zaraz zakłada, że będę mówił o różnych sprawach technicznych. Co robić, czego nie robić, funkcjonować. A ja dobrze wiem, że najważniejszą sprawą chrześcijanina to nie jest jak robić i co robić, tylko być. Być. Kim jestem? Jakość. Bo na przykład gdy źródełko, teraz myślę o Wiśle, miejscowość oczywiście Wisła, gdy myślę o tych rejonach, jak koło Zakopanego, tych Babia Góra, tych rejonach, skąd wypływają nasze rzeki. I gdy się obserwuje te źródełka gdzieś tam wśród skał, no to co one mają za zadanie? Ta woda tam już na dole gdzieś otrzymuje zadanie, macie zrobić to, potem jeszcze to, tamto, a koło Warszawy to uważajcie, bo tam będzie cała rzeka ścieków wpływać, więc czy to wszystko? Po prostu ta woda musi być krystaliczna, autentyczna i ma wypłynąć. Gdy wypłynie, to potem już wszystko idzie w trakcie, a więc najważniejsze jest być. Być tym źródłem, które tryska. Być tymi rzekami, z naszego wnętrza te rzeki mają, te wody żywe mają wypłynąć, rzeki mają się wylać z nas. A jak to zrobić? To sprawa jest drugorzędna, bo to wszystko jest przystosowywalne do adaptacji w poszczególnych regionach, w poszczególnych czasach i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj byśmy nie mogli tego nigdy wcześniej określić. Najważniejsze jest być. Słowo stało się ciałem, mieszka między nami, mieszkało między nami. Myśmy je widzieli, słyszeli, dotykali. To wszystko. Grunt, żeby to słowo się ucieleśniało na ziemi. A sposób to będzie rzecz następna. I stąd chciałbym mówić właśnie o chrześcijańskiej rodzinie w domu i w zborze. A pomyślałem sobie, że domownicy to chyba są największymi nieprzyjaciółmi człowieka, nie? Nie? No pomyślcie. Najwięcej przemocy, gdy chodzi o liczbę, jest w domu. Najwięcej stresu człowiek przeżywa w domu. Najbardziej bolą, ranią słowa najbliższej osoby. I właśnie dom, który powinien być tym matecznikiem, tą oazą spokoju i bezpieczeństwa, właśnie jest na tym świecie grzesznym takim nieszczęściem dla człowieka. I my tam się zachowujemy jak jeże. Chcemy się przytulić do siebie, bo chcemy się ogrzać i być, ale przytulając się, kłujemy się nawzajem. I się odsuwamy, ale potem się znów przysuwamy. I taki to jest właśnie dylemat. I dzisiaj w tym współczesnym świecie rodzina przeżywa największy dramat. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, bo chcę przejść do tematu, a mam dość dużo dzisiaj, jak widzicie. A więc nie chcę wchodzić w szczegóły, ale chyba czytamy i wiemy, jakie są sytuacje dramatyczne. W klasie jest, powiedzmy, 15 dzieci, takiej mówię, klasie szkoły niepublicznej. No i z tego tylko dwoje ma naturalnych rodziców. Tylko dwoje, a reszta różnie. Autentyczne. No i co? Gdy czasami mówimy ojciec i powołujemy się na ojca, mam też taki fragment o ojcu, ojcostwie, to część ludzi nie rozumie, co znaczy ojciec, a jeśli to, kto jest największy wróg, to jest kogoś, kogo ja nienawidzę. Bo opuścił, gdy ja miałem lat 2 czy 3 czy te 6 tygodni, on nas opuścił. I ojciec o mnie katował. I potem są różne opisy. Jak trudno dzisiaj jest przemawiać. Kiedyś, gdy byłem dzieckiem, gdy ktoś mówił i czytał z księgi proroka, że czyż może matka opuści swoje niemowlątko? Ja was nie opuszczę. Czyż matka... Dzisiaj to jest rzecz normalna. Normalna rzecz. A nawet są specjalne okienka siostry miłosierdzia, parę darów okienka, że jeżeli już chcesz gdzieś porzucić, to nie na śmietnik, niech tu przyniesie. I siostry nasłuchują, oj, kwili coś, przybiegają, rzeczywiście jest i zabierają. No bo trzeba pomóc, no właśnie, temu światu, który ma takie zwyrodnienie. To są zwyrodnienia, ale to grzech powoduje. Jest wiele powodów, aby tak było, ale nie o tym chcemy dzisiaj mówić. Tu mam taki ciekawy artykuł, który przedrukowałem sobie, właśnie dwa artykuliki, które przedrukowałem sobie właśnie z pewnego czasopisma, z pewnej gazety, właśnie jak jest przebój firm szkoleniowych, gdy chodzi o kursy dla super rodziców. I dzisiejsi rodzice zabiegani, szczególnie ci, którzy mają biznesy i tak dalej, nie mają czasu być z dzieckiem. Więc muszą mieć metody, metody, jak temu dziecku zaradzić, pomóc. A więc środki zastępcze. A najlepszym lekarstwem dla dziecka jest być. Być z nim. To jest najpiękniejsze. A nie mu dać, albo też go według pewnych zasad, reguł, no ja nie wiem teraz, jak to nazwać, tresować czy wychowywać. Jak myślicie? To jest potem tresura. Wolno, nie wolno i tak dalej. Dlatego też chcę dzisiaj mówić o naszej rodzinie chrześcijańskiej, ażebyśmy te wzorce mieli, ale wzorce uniwersalne, bez szczegółów rozmaitych. Wzorce uniwersalne, a więc Biblia nam takich wzorców dostarcza. Więc pierwsza rzecz, właściwe fundamenty małżeństwa. Najpierw małżeństwo. Fundamenty muszą być właściwe. I teraz, jaka jest pierwsza zasada? Księga Rodzaju, czyli pierwsza księga Mojżesza, rozdział drugi, i tam mamy wiersze 18-25. Ja nie będę dzisiaj czytał. Nie mamy czasu, żebym ja wchodził w szczegóły, bo wtedy by jeden nam zajął około 45 minut. A ja chcę tego zrobić więcej. Ale wszyscy znamy, prawda? I wiemy, o czym jest tam mowa, gdy Bóg stworzył człowieka. I właśnie jest tam pewna zasada, jedność. To jest kość mojej kości, ciało mego ciała. Jedność. Jedność jest Bożą zasadą. Dzięki jedności ten budynek stoi już tyle lat. Dzięki jedności nasze ciała funkcjonują i tak dalej. Tej jedności nie można rozwalać, rozbijać, a dzisiejszy człowiek właśnie w swojej arogancji rozbija tę jedność. A jedność jest to Boża zasada. I stąd zaraz po stworzeniu świata Bóg powołał instytucję małżeństwa, czyli mężczyzna, kobieta. I to przed upadkiem w grzech, który zniszczył jedność, bo grzech oddziela nas od Boga. Stworzył mężczyznę i kobietę, stworzył ich. A więc powołał do bytu z czegoś, co wcześniej nie istniało. Wcześniej nie istniało. I tuż kobieta jest szczególną istotą. Dlatego, że jeśli Adam był uczyniony z czegoś, co Bóg wcześniej uczynił, a więc z prochu ziemi, tak skąd Bóg wziął budulec na kobietę? Czy z zewnątrz? Wziął z Adama. I stąd jest jedność, taka organiczna jedność. To jest moja druga połowa, druga część. A więc jest ukształtowana z mężczyzny i czerpie swe życie z mężczyzny z racji tego sposobu powołania do istnienia. I to jest jedyny przypadek we wszechświecie. Jedyny. Dlatego kobieta jest czymś szczególnym, o czym będziemy później mówić. I teraz ta duchowa więź, ta jedność jest nazwana w liście do Efezjan tajemnicą. Jest to tajemnica wielka. A więc coś, co można poznać, tajemnica nie oznacza czegoś tajemnego, że nie można, czyli zakrytego przed poznaniem, nie. Jest to rzecz tajemnicza i dla wtajemniczonych ona jest możliwa do poznania, do odkrycia. I stąd, by poznać małżeństwo, trzeba wejść w małżeństwo. Nie można opisywać małżeństwa z zewnątrz, będąc stanu wolnego. I tę tajemnicę można poznać też tylko w Chrystusie Jezusie, bo tą tajemnicą jest Chrystus i Kościół. I Kościół był w Chrystusie, zanim Kościół powstał. Ja teraz nie daję cytatów biblijnych, bo to by znów temat zajął nam 10 minut przynajmniej. Ale przed stworzeniem świata już byliśmy w Chrystusie, już nas znał. Znamy te wersety, prawda? A więc Kościół już był w Chrystusie, zanim w ogóle powstał, zanim lud izraelski się pojawił. A więc to jest ta jedność taka, no, ja bym nazwać ontologiczna, sama w sobie z racji bytu. To nie jest jedność taka wymuszona, no musimy się zrobić jedno. Nie, to jest jedność organiczna. I Kościół, i małżeństwo. Więc Ewa była w Adamie, zanim Bóg ją stworzył. To żebro już było Ewą, ale jeszcze Ewą nie ukształtowaną. I stąd te Boże plany, gdy chodzi o małżeństwo, są bardzo proste. Opuści mężczyzna, człowiek, kobieta swego ojca i matkę. Opuści. Najpierw opuszczamy matkę, gdy się pępowinę nam przecina. Potem też trzeba i psychicznie się odpępnić od swojej mamy. Pamiętam taki moment, ja o tym wiedziałem już jako kaznodzieja, i gdy się ożeniłem, I moja mama była bardzo opiekuńcza, wiecie, wychowała sobie Sybiraczka, więc zawsze chciała o niego tak dbać i byłem jej najukochańszy aż do końca i ja mówiłem, że tak nie wolno, to wszystkie są, ale ona, wszystkie kocham, ale ciebie, bo wiesz i tak dalej. Więc ja wiedziałem, że to jest szczególny przypadek, więc muszę też odpowiednio zadbać. I pamiętam, gdy jechałem z pracy i zaraz tam był przystanek, że można było wysiąść i pójść do mamy na pierogi. Zawsze, Kaziu, przyjdź na pierogi, dzisiaj mam pierogi. No wysiadłem, zjadłem pierogi, pół godziny siadłem i pojechałem dalej do domu. Przyjeżdżam, żona daje obiad, a ja mówię, nie głodny, a co? Byłem na pierogach. No i wiadomo, żonie. Ja nagle zrozumiałem, w czym rzecz. I myślę, co zrobić, żeby było i jedno, i drugie. Żeby ten i wilk, prawda, i ta owca. Jak to pogodzić? I wpadłem na pomysł. I następnym razem, gdy mamusia znów zrobiła pierogi, bo wiedziała, że ja lubię z kwaśnym mlekiem, a więc ja przyjechałem, mówię, mamo, wiesz, ale Lusia czeka na mnie z obiadem. Jest jej przykro, że ja przyjeżdżam już najedzony. Dlatego daj mi te pierogi. Dobrze, Kaziu, masz dla ciebie i dla Lusi. Od razu, prawda? I już dała wałówkę i szczęśliwa, pobyłem z nią, ucałowałem i pojechałem. I ona zrozumiała, i tak stopniowo zrozumiała, że ja jestem już jednym ciałem nie z nią. Jedną duszą nie z nią. Gdzie indziej. Potem się moja żona stała dla niej najlepszą synową. Bo się rozumiały, bo mogły sobie porozmawiać i tak dalej. No tak mówiła oczywiście, też i inne synowe były dla niej wspaniałe, ale tak, tak, póki ja byłem jeszcze żonaty, tam się nie ożenili jeszcze moi bracia. A więc musiałem ten proces przeprowadzić, bo wiedziałem, że się odłączy, że muszę być jednym ciałem, w sensie pełnym i duszy, upodobań i czasu spędzanego nie z mamusią, broń Boże, ale ze swoją żoną. I to dobrze zadziałało. Gdy czasami radziłem to innym ludziom i ktoś nie usłuchał, to dzisiaj mogę powiedzieć, do jakich tragedii taka matka doprowadziła swojego syna i swoją córkę na przykład. Do tragedii bardzo poważnych. Dlatego też to musi być dbanie o jedność małżeńską jest naszym priorytetem. Ale też chcę powiedzieć, że nasze małżeństwo jest oparte na przymierzu. I nie chodzi mi teraz o przymierze między małżonkami, gdy my sobie nawzajem składamy ślubowanie, bo to jest rzecz znana i oczywista. Ja nie chcę mówić o rzeczach oczywistych, nam znanych. Chcę mówić coś, zakładam, że na co uwagi nie zwracamy. I w księdze Malachiasza, to jest ostatnia księga Starego Testamentu, rozdział drugi i wiersz 14-15, posłuchajcie. Malachiasz 2:14. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden, czyli Bóg, przez duże J, jeden w sensie Bóg, uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden, czyli Bóg? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu, i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości. A więc Bóg traktuje to jako przymierze między nim a małżeństwem, bo on stworzył małżeństwo. On też sprawia, że dwoje się nagle spotykają i zawierają przymierze. A więc przymierze nas zabezpiecza. I to jest Boży system. Jedność na podstawie Bożego przymierza z małżeństwem i przymierza małżonków między sobą. I ta jedność ma element ten duchowy, miłość, jedność celów, jednorodność i element prawny. I to nie jest kontrakt. To nie jest kontrakt, który mówimy, a co ja z tego będę miał? To jest przymierze, w którym mówimy, co ja mogę wnieść do małżeństwa. Co ja mogę zainwestować. Dawajcie, a będzie wam dane. Więc musimy razem wnosić, a nie razem brać. I to już nie jest ja i ja. Ale już teraz i ona, i ja mówimy my. Jak wczoraj powiedziałem w tej modlitwie pańskiej, gdy modlimy się w tym pokoju zamkniętym, w tym alkierzu, w tej komorze, Ojcze nasz, mamy świadomość wspólnoty. I teraz przejdziemy do dalszej części. Jaki jest Boży wzorzec dla domu? Bo to małżeństwo zakłada dom, rodzinę. I Psalm 107, werset znany, jeśli Pan domu nie wybuduje, Albo też Jezus mówi, ja zbuduję mój Kościół, czyli moje ciało, mój organizm. I właśnie chciałbym, abyśmy uwagę zwrócili naszą, że ten sam model, jak Jezus buduje Kościół, te same czynniki, które są przy budowie Kościoła, odnoszą się również i do małżeństwa. To jest paralela i trzeba tak to traktować. Pamiętam kiedyś, pozwólcie, że ja to często wspominam, ale to było moje pierwsze przeżycie, gdy moja żona, w tym samym jesteśmy wieku, mamy podobne wykształcenie, upodobania, a więc jesteśmy bardzo podobni, mimo że różni też w wielu sprawach. I dobrze nam się sobą przebywa. Ale też, gdy mamy jakieś kontrowersje, to zawsze tak jest, że obie strony mają rację. Ja mam rację i ona ma rację. I wtedy jest kłopot. Gdy to jest na urlopie, to w porządku. Wtedy jestem spokojny, zrelaksowany, mam czas pomyśleć, odłożyć. Ale gdy jestem w stresie, to wiecie, ja jestem słaby emocjonalnie z racji urodzenia się i tak dalej, więc od razu zareaguję. I pewnego razu właśnie, pamiętam, to było w kuchni, ja to często wspominam, gdy ona myła naczynia, a ja je z kolei wycierałem i odkładałem na swoje miejsce. I tak z całym takim pakietem talerzy idę i rozmawiamy cały czas, ale rozmawiamy już coraz, wiecie, tak goręcej, 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 goręcej. Ja już jestem tak przy tym blacie, gdzie są szafki, żeby postawić, otworzyć szafki, żeby włożyć kolejne talerze. A ona nagle mi taki daje argument, że wiecie, we mnie aż zaiskrzyło. Oczywiście jest to spokojna rozmowa, to nie jest kłótnia, ale argument mnie po prostu poniżył w moim zrozumieniu, bo ja nie mam racji. I ja tak się odwracam z tym talerzami i myślę, czy je puścić i będzie huk, prawda, znak tego, że i w ogóle. I nagle taka błyskawiczna myśl przeszła z listu do Efezjan, mężowi miłujcie swoje żony. A dlaczego to ona tak mnie zdenerwowało? Bo ona, gdy mnie wyprowadziła z nerwów, zapytała mnie perfidnie, czy mnie jeszcze kochać. I to już, wiecie, ta perfidia mnie tak, że... I nagle ten werset, mężowie miłujcie, jako nakaz, jako obowiązek, jako przymierze. I nagle z drugiej strony mi przebiegł tytuł filmu, który jeszcze kiedyś oglądałem, z Jean Gabenem, kto pamięta tego aktora francuskiego, no, kilka osób. I tam był film W obronie mojej miłości. I ten tytuł mi przebiegł z drugiej strony. A więc muszę walczyć o moją miłość. Zamiast puścić talerze, odwróciłem się, postawiłem je na blacie. Gdy się znów odwróciłem, to jest wieczność. To jest wieczność w takich sytuacjach. Ale nagle wszystko we mnie się przewartościowało. I się odwracam i mówię, a ona stoi i dalej zmywa. Czy mam inne wyjście? Więc jestem skazany na kochanie. Nie mam innego wyjścia. Czuję coś innego. Ale z zasady przymierza, z zasady jedności, nie mam innego wyjścia, bo mężowie muszą dbać o swoją miłość, postawę agape, miłości agape, czyli decyzji wobec... I wtedy, wiecie, uczucia uczuciami były nadal. Podszedłem, ona dalej myje, odgarnąłem jej włosy z karku, pocałowałem ją w kark i poszedłem, aby się uspokoić. I zrozumiałem, że muszę walczyć o to, co jest zasadą. Nie to, co we mnie jak burza, jak sztorm, to nie jest zasadą. Zasadą jest dno oceanu, a też poszczególne warstwy określane ciśnieniem wody. Jest sztorm na wierzchu, ale pod spodem jest cisza. I w poszczególnych tych warstwach regulowanych ciśnieniem odbywa się normalne życie. W duchu, właśnie co czytaliśmy, w duchu. Pilnujcie się w duchu. O tym mówiliśmy wcześniej, prawda, z Malachiasza. Pilnujcie się w waszym duchu. Niech nikt nie będzie niewierny swojej żonie w młodości. W tym przypadku ta niewierność byłaby, na tym polegała, że nagle ja nie pozwalam nienawiści, niechęci, złości, gniewowi zapanować nad miłością. Pilnuj się w duchu, żeby tam, gdzie jest właściwe życie, nadal był Boży pokój, Boża zasada. I stąd wzorzec dla Kościoła, gdy chodzi o dom, jest taki jak dla Kościoła, wzorzec dla rodziny. Dla rodziny jest taki sam jak dla Kościoła. A więc pierwsza rzecz. Kim mąż jest dla żony? I bierzemy znów biblijnie. Efezjan 5 rozdział 21 aż do dzieci 6:4. Efezjan 5:21 do 6:4. Więc kim jest mąż dla żony? Tym, kim Chrystus dla Kościoła. I spójrzmy teraz na ten fragment i z niego wydobędziemy te myśli. Efezjan 5, rozdział 21. Po pierwsze jest Zbawicielem, ratownikiem. Ja tamtą decyzją swoją i uświeżeniem swego gniewu uratowałem nasze małżeństwo od eskalacji różnych potem rzeczy, które by wynikały z kłótni i tak dalej. Uratowałem, ale też i ratuję, gdy żona jest w jakiejś słabości i jej pomagam, więc cały czas muszę mieć postawę ratownika. On położył swoje życie za Kościół. Po drugie jest uzdrowicielem. On leczy zranienia. Gdy kiedyś mieliśmy ankietę, ktoś nam dał jakąś ankietę, potrzebował sprawy małżeńskie i żeśmy oboje wypełniali, ja oddzielnie, ona oddzielnie, i tam było pytanie, kto pierwszy wyciąga rękę do zgody? Żona uczciwie napisała mąż. Uczciwie, bo rzeczywiście ja zawsze czuję się zobligowany, chociaż niechętny, ale zobligowany, że pierwszy przerywam milczenie, pierwszy wyciągam. To nie jest proste, nie jest łatwe, ale bo to jest moje zobowiązanie, mój obowiązek, nie ma mowy. Jestem uzdrowicielem, leczę zranienia. To nie jest zgodne z moją naturą, ale z naturą dziecka Bożego jest to zgodne. Po trzecie, mąż jest tym, który ochrania. Jak Jezus chroni swój Kościół, o Niego się troszczy, zrzućcie na nim wszystkie swoje troski, tak właśnie mąż musi taką rolę pełnić. Troszczyć się o dom, ochraniać pod każdym względem, nie wchodzę już w szczegóły. Dalej, gdy Chrystus jest przewodnikiem dla Kościoła, prowadzi, tak też i mąż musi wiedzieć, że toruje drogę, że prowadzi. I to nie jest dyktator, a to jest tak jak głowa. Wiemy, że gdy czasem trzeba gdzieś wejść, w jakieś miejsce, szczególnie w jakąś dziurę czy coś, to najpierw głowę wsadzamy, prawda? I sprawdzamy. Jeśli tam jest niebezpieczeństwo, to głowa oberwie. Wtedy hełm sobie ubieramy. Jeśli ewentualnie. Gdy wchodzimy gdzieś, pamiętam, jakieś były zwiedzania i oczywiście ladies first, czyli damy na początku pierwsze. Ja mówię stop, stop, stop do przewodnika. Pan się pomylił. Ja wiem, że pan pójdzie na końcu. Ale najpierw pójdzie mężczyzna, bo tam jest ciemno i po schodkach się idzie, jest niepewnie. I ja poszedłem pierwszy, za mną moja żona, którą trzymałem za rękę, podpierałem i ja ryzykowałem to wszystko, by poznawać teren. A przewodnik znał i wiedział, że tam nic nie ma niebezpiecznego. Wiedział. I z tyłu poszedł. Ale pomylił się. Gdy schodzimy po schodach, ja nigdy nie puszczam żony pierwszej. Zatrzymaj się, ja schodzę pierwszy i ona idzie za mną. Bo tu się potknie albo coś, to ją podtrzymam. A więc nie savoir vivre tu jest ważny. Ale ważne jest to, że ja mam drogę torować, ale też zarazem i ochraniać, prowadzić. Podobnie i jest dawcą. Jezus dał siebie za nas. I tak samo też i mężczyzna, mąż musi dawać siebie za, chronić. Więc to jest rola męża, wzorując się na Chrystusie wobec Kościoła. Rola żony. Żona jest tym w małżeństwie, czym jest Kościół dla Chrystusa. A więc jeśli mężczyzna miał tu 5 punktów, to żona ma tylko 3. I jakież to są punkty? A więc jest oblubienicą, jest narzeczoną, czyli jest ukochaną, umiłowaną, wybraną. To jest ta, na której widok pika nam serce. Tym jest właśnie ona i musi o to zadbać. Dalej jest perłą o wielkiej wartości, czyli jest bezcenna. Po trzecie, jest kimś, kogo odkupiono, jak Kościół jest, to są ludzie, którzy odkupiono, a więc potrzebuje ciągle ratownika, odkupiciela, który ciągle by jej pomagał w tym odkupieniu trwać. Więc tym jest żona dla męża, kim Kościół dla Chrystusa. Biorąc tylko to ujęcie tematu oczywiście, nie biorąc innych zagadnień. A teraz dla obojga. Kim jest Jezus dla obojga? Jest naszym Zbawicielem. Bez Niego bylibyśmy zgubieni. To, o czym mówię, to wszystko jest Boża łaska, Boża zdolność, że ja byłem zdolny pomyśleć, zdolny się byłem zastanowić, że byłem zdolny przewyższyć swoje emocje, podejść, pocałować, odpowiedzieć tak, a nie inaczej. To jest wszystko łaska Boża. Jezus nas uzdalnia do tego. Podobnie też i żonę On uzdalnia, żeby po prostu przewyższyła swoje możliwości samą siebie. Dalej, Jezus zabezpiecza nasze potrzeby. Jezus jest naszym lekarzem. Dotyka nas, chroni. On jest naszym przewodnikiem. On nas miłuje. On nam doradza. A więc Jezus dla obojga jest tym wszystkim, o czym mówiliśmy. I dalej spójrzmy na wiersz 22 i 23. Rola męża, rola żony, potrzeby męża, potrzeby żony. Mąż jest jako lider, inicjator, kto się troszczy o byt. Mówię o ujęciu biblijnym. Teraz cały czas myślę o dzisiejszym współczesnym, prawda? I o partnerstwie. Ja też lubię małżeństwo partnerskie i ustawiałem zawsze też nasze sprawy w sposób partnerski. Ale zasady były pilnowane przez nas oboje, były pilnowane właśnie te. Ale realizacja była partnerska, czyli rozmowa i tak dalej, a nawet żonę czasami zmuszam, ażeby się uczyła tak żyć, funkcjonować, że gdy wcześniej umrę, żeby sobie poradziła w życiu. Przepraszam bardzo, że tak mówię, ale później nagle, bo ja miałem taki przypadek, że pewna żona pastora nawet nie umiała tramwajem jeździć w dużej aglomeracji. Zawsze samochodem. Potem jak się okazało, a gdzieś kupuje bilety, a ile kosztuje. No nie, wiecie, czuła się i myśmy jej pomagali, była bezradna. Ja nagle stwierdziłem, że ojej, trzeba zadbać o samodzielność, a nie zastępować kogoś. Jej mąż po prostu wcześniej przed nią zmarł. Dlatego też inicjator troszczy się i tej roli nie wolno nam z niej zrezygnować. Żona jest wsparciem, jest pomocą. I też może być liderem w różnych dziedzinach i sprawach, a to się odbywa na tej zasadzie. Teraz trudno oczekiwać od rąk, żeby one teraz myślały, a żeby głowa teraz sobie leżała i odpoczywała. Teraz moja głowa pracuje, moje usta pracują, a ręce tylko ewentualnie gestykulują, nic więcej. Wcześniej pracowały i tworzyły ten tekst. Ale to, co głowa przekazała, i ręce pomagały, więc razem to tworzy całość. Ale jest rola, której nie można zamienić, bo taka jest ideologia, poprawność polityczna, powiedzmy. Emancypacja. Być jak mężczyzna. No, a w jakim celu? No trzeba się zastanowić. Jeśli już, to taka pełna emancypacja i mężczyźni będziemy rodzić dzieci. No co, możemy się umówić? A więc sposób realizacji, owszem, jak najbardziej demokratyczny, partnerski, ale zasady nie zmienimy, bo taka jest rola rąk, rola głowy i tego już nie można przemienić. I potrzeby męża i potrzeby żony. Czego Chrystus potrzebuje? Czego Bóg najbardziej potrzebuje? O czym zespół najczęściej śpiewa? Panie, uwielbiam Cię, jesteś najwyższy, godny chwały. Tak? I właśnie mąż też tego oczekuje. Oczekuje poszanowania. I to nie jest nic poniżającego. Pamiętam, kiedyś miałem rozmowę z pewnym małżeństwem, które miało 23 lata już stażu. I tam trzeba było coś zadziałać. I mąż mówi, wiesz co, pomóż mi, bo ja się boję, że żona przestanie mnie szanować. To było takie dla mnie, że on mówi, ja muszę jakoś tak wyjść z tej sprawy, żeby ona mnie szanowała, bo ona mnie zlekceważy. A więc mężczyzna potrzebuje docenienia. To nie jest próżność. Po prostu on tak jest skonstruowany, jak ten, który ciągle do przodu jest taranem, potrzebuje takiego pogłaskania, zachęty, bo jemu tego brakuje. On jest zbyt szorstki i potrzebuje tego poszanowania, powiedzmy uwielbienia. Z kolei, czego potrzebuje żona? Miłości i bezpieczeństwa. Musi mieć świadomość, że jest kochana. Musi mieć świadomość, że jest jej życie bezpieczne. I teraz, skąd się biorą problemy w naszym małżeństwie w tym zakresie? Z niewiedzy. Mąż ocenia potrzeby żony według własnych potrzeb. I uważa, że wszystko to, co jest jej winien, on załatwi jakimś gestem. Żona chodzi cały czas i żyje w porządku, wszystko w porządku, ale ma taki żal i w końcu koleżance swojej albo duszpasterzowi powie i mąż mi po 23 latach nie kupił ani razu kwiatka. Ani razu. A on uważa, że kwiatek to jest bzdura. I to na resorach jeszcze do tego. A jeszcze w zimie kupować kwiatki. Dzisiaj jest łatwiej, ale dawniej było trudno kupić w zimie kwiatki. Dzisiaj to już jest rzecz normalna, przywożona z tego świata. I nie są drogie też, prawda? A dla mnie to był majątek, żeby w zimie dać kwiatki. Moja żona ma urodziny akurat w lutym, więc... A więc, bo my oceniamy jej potrzeby według naszego odbioru, jak my to na to patrzymy. Z kolei żona ocenia męża według swojego. I stąd. Mąż otrzymuje poszanowanie, ale bez miłości. Żona otrzymuje miłość bez poszanowania. I oboje są niezadowoleni. Inwestują, ale nie to, co trzeba. Wlewają do tego naczynia nie to, co trzeba. I się dziwią, że coś nie wychodzi. A tymczasem powinniśmy właśnie zrozumieć, o co chodzi, i dawać to, co jest potrzebne. I za chwilę będziemy o tym mówić w szczegółach. I stąd, jeśli żona jest kochana, to też będzie kochać. To się dzieje automatycznie. Chcesz być kochany, mówi pewne przysłowie łacińskie, to kochaj. Kobiety odwzajemniają. Mężczyzna inicjuje autentyczną miłość, nie komplementarną, czy komplementami, zdawkową, ale, przepraszam, wyraz komplementarny znaczy coś innego, całkowity. Nie komplementami, ale rzeczywiście. I wtedy ona się czuje bezpieczna, szczęśliwa, zadowolona, nie jest przerażona i spokojnie odpowie na potrzeby męża i to, czego on oczekuje, szacunku, on otrzyma, dlatego że dla niej to nie będzie żadnym problemem. I stąd jak ten dom, małżeństwo, potem dom szczęśliwie budować? Gdy mamy zasady i wiemy, jak to powinno wyglądać, jak to budować w praktyce? Nie wiem, chyba wiemy, że pierwszy rozdział Biblii i ostatni rozdział Biblii mówi o małżeństwie. Małżeństwo zaczyna historię człowieka i małżeństwo kończy. W Apokalipsie, rozdział 19, o weselu baranka, rozdział 22 i końcówka, gdy o oblubieńca mówi: przyjdź, Panie Jezu. A więc małżeństwo jest na początku kart Biblii i na końcu. I teraz, gdy chodzi o nas, to jest pewien kontekst. Nie jak ten świat, jak poganie, ale my w Chrystusie mamy nowe życie, nowe zasady i my je odkrywamy. To jest przyjemnie słuchać ludzi, którzy są świeżo nawróceni i jak oni odkrywają tę rzeczywistość nową i ją patrząc to, w czym żyli dotychczas, szczególnie gdy ktoś żył dłużej, ja tylko porównywałem przez moje 18 lat, bo się nawróciłem w wieku 18, ale ktoś ma lat 40 kilka i porównuje, to nagle widzi, jak to wszystko jest, ja tak nazwę, ustawione na nogach, nie na głowie. Stało na głowie wszystko dotychczas. A to stoi na nogach, tak jest normalne, ludzie. A tamci myślą, że myśmy zwariowali, a to oni są nie tak, bo to jest właśnie, normalne jest właśnie tak. Ale to trzeba poznać w Chrystusie, poznać Chrystusa. Nie katechizm, jakąś pobożność, religijność, nie. Poznać Chrystusa i nagle w Chrystusie uczymy się Chrystusa. Filip temu Etiopczykowi głosił co? Religię? Dzisiaj mamy katechezę, naukę religii. To jest bardzo złe określenie. My nie uczymy religii. My na naszej szkółce uczymy Chrystusa. On mu głosił Chrystusa, nie o Chrystusie, opis, ale Chrystusa. On mówił mu nie o chlebie, ale dał mu kawałek chleba, żeby on zjadł i poznał chleb z autopsji. A więc te zasady w nas są, dlatego że Chrystus w nas jest. I teraz Efezjan 5.1 mówi, bo to wcześniej było Efezjan 4.17, Efezjan 4.25, a teraz Efezjan 5.1. Postępujcie jak dzieci światłości. Ten piąty rozdział jest bardzo ładny dla różnych naszych sytuacji życiowych. Postępujcie jak dzieci światłości. Tam jest wyraz naśladowcy. A w oryginale w języku greckim jest tam wyraz, który my używamy na przykład jako mimika. Pantomima. Mimetai to znaczy naśladować przez odwzorowywanie. Czyli małpowanie. Patrzę jak on robi, ja też tak będę robił. Mój bratanek tak się ze mną nieraz drażni. Ja mówię: Kuba, zrób to i to. On mówi: Kuba, zrób to i to. Ja mówię: idź tam, powtarza za mną, wiecie, że ze mną się droczy. A więc to właśnie na tym polega, że my dokładnie jak Jezus, to jest światłością i my jako światłość też tak chcemy postępować. I Efezjan 5,21 mówi: bądźcie ulegli, poddani jedni drugim. Po to partnerstwo, o czym mówiłem wcześniej. Jedni drugim. Każdy ma swoją rolę. Ten przewodzi, ta wspiera, ale ulegli są jedni drugim. Liczy się, bo się głowa musi liczyć zresztą organizmu, bo stamtąd czerpie krew i inne potrzebne rzeczy do funkcjonowania, z kolei stąd idą informacje i tak razem to musi być zintegrowane. Dlatego też należy zadbać o dom i o małżeństwo.